Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Tak powiada apostoł Paweł w 2 rozdziale listu do Efezjan w 8 wersecie. Chciałbym dzisiaj naszą uwagę zwrócić na dwa typy wiary. Jest, umówmy się, wiara, którą nazwałem zwykłą, ponieważ nie znajduję w języku polskim jakiegoś innego określenia, i wiara, która wynika z daru Ducha Świętego. Apostoł Paweł powiada też w liście do Koryntian. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu. Chciałbym przeciwstawić sobie te dwa rodzaje wiary, ale tak naprawdę obydwie te sytuacje mówią o wierze, która za każdym razem ma ogromne znaczenie. W liście do Hebrajczyków czytamy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. I ten rodzaj wiary, bez względu na to, jakie byłyby jej rezultaty, nie jest równoznaczny z manifestacjami Ducha Świętego. Rodzaj wiary wynikający z daru Ducha Świętego jest manifestacją wynikającą z napełnienia Duchem Świętym. Oczywiście, że wiara bohaterów opisana w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków nie jest poza zasięgiem człowieka wierzącego, ale ich czyny, to, czego dokonywali, wynika czy wynikały z prowadzenia Ducha Świętego. To wiara, która góry przenosi. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. Właśnie, jest różnica wierzyć i wierzyć. Wiara to nie jest tylko zgoda umysłu na jakieś abstrakcyjne prawdy. Wiara jest drogą do właściwego celu. I taki jest sens wiary w ogóle. To nie jest tylko uznanie, że Bóg istnieje. Nie wierzymy tylko dlatego, że mamy Biblię i czytamy ją. I to wyniknie z lektury tej Biblii. Ale wynika to też z doświadczenia, w jakim przychodzi nam żyć. Doświadczamy, kim jest Bóg, jak się nami opiekuje, czego możemy od Niego oczekiwać. Przez Niego, przez Boga, ale też i przez tę wiarę, to, co niewidzialne, staje się widzialne. Nieuchwytne, osiągalne. Staje się rzeczywiste. Dalekie staje się bliskie. Wieczne, cenniejsze niż wszystko inne. I taka wiara jest nam potrzebna. I Bóg tę wiarę wzbudza w naszych sercach. Ale daje też ostrzeżenie, Jakub. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Co z tej wiary, którą mamy, wynika? Bo to, że wierzymy i wiemy, że Bóg jest, może jeszcze nie prowadzić do efektów. Nie musi nic z tego wynikać. Mieć właściwą wiarę. Wiarę, która daje Boży pokój, daje uciszenie, daje prowadzenie. Mamy nie tylko wierzyć w Boga, ale wierzyć Bogu. I taka wiara nie powstaje dzięki wysiłkom rozumu. Nie powstaje też w drodze wysiłku moralnego, ani przez praktyki religijne. Wierzyć w Boga i wierzyć Bogu. Myślę, że przeciętnie powiedziałbym, 90% ludzi wierzy. Jakkolwiek ta wiara się manifestuje, to 90% ludzi, a może i więcej, wierzy. Ja to tak twierdzę, że właściwie niewierzących nie ma. Wszyscy są wierzący, 100%. Materialista też jest wierzącym. On wierzy w moc i siłę materii. On wierzy, że to ma znaczenie, że to go inspiruje. A więc to jest też swego rodzaju wiara. Czym się różni dar wiary od takiej zwykłej wiary? Oczywiście tej zwykłej, proszę pamiętajcie, używam w cudzysłowie. Myślę, że dar wiary przede wszystkim, tak to rozumiem, ma służyć budowaniu zboru. W 14 rozdziale listu do Koryntian jest to wyraźnie powiedziane. Jeden ma taki dar, inny, jeden ma pieśń, inny ma słowo prorocze, inny ma wizję, a wszystko to ma służyć ku zbudowaniu. To nie ma być wiara, która wyniesie nas na piedestał. Wiara, która nas w sposób szczególny postawi w szczególnym miejscu. Że będziemy z tego dumni. Oto mam dar wiary. Jestem takim szczególnym człowiekiem, szczególną osobą z darem wiary. Ale to ma służyć budowaniu zboru. Gdy patrzymy na Kościół pierwotny, przejawem wszystkich darów mocy był dar wiary. Jezus zwraca przecież na to też uwagę, mówiąc, ta wiara ma moc przenoszenia gór. Jest to wiara czynów. Ona jest ponad naszym strachem, zwątpieniami, małowiernością. To nie jest ten sam dar, ale on jak taka popularna wiara, ale jest to dar, który rodzi coś służącego zbudowaniu zboru. Jednym z takich uderzających przykładów jest Elizeusz, Eliasz. To Eliasz stanął na górze Karmel, przerażony, przestraszony. Tak naprawdę on się bał. Kiedy Achab ze swoją żoną zastraszali go, on stawał przed Bogiem i mówił, Panie, coś to jest niemożliwe, ja sobie nie radzę z tym wszystkim. A jednak Bóg mu pomagał. Myślę, że tu ujawnia się ten szczególny dar wiary. Miejcie wiarę w Boga, powiedział Jezus. To wiara, która sprawia, iż wydaje nam się, jest na pograniczu cudu, albo jest cudem. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Piotr przy bramie pięknej, gdy rozmawia z człowiekiem, to powiada, ta wiara wzbudzona przez Jezusa sprawiła, że został uzdrowiony. Nie zawsze się zgadzam z pewnymi praktykami, gdy czasami modlono się o chorych, ktoś nie został uzdrowiony i kaznodzieja potrafił tak bardzo lekkomyślnie moim zdaniem powiedzieć, no on nie miał wiary, to nie został uzdrowiony. Ale jak ktoś doświadczył czegoś szczególnego, to kaznodzieja już nie powiedział, że on miał wiarę i patrzcie jaką ma wiarę. On mówi, to ja się modliłem, no i został uzdrowiony. To żadne nasze zasługi, to nie my. To Pan Bóg czyni rzeczy niezwykłe. To Bóg wzbudza rzeczywiście wiarę w sercu naszym. I Duch Święty obdarza szczególną wiarą niektórych ludzi. Poza tymi biblijnymi przykładami, które możemy śledzić, i to nie jedna osoba, podałem Eliasz czy Elizeusz, ale przecież takich mężów Bożych są dziesiątki wymienione w Biblii i w Starym, i w Nowym Testamencie. Kiedy myślę o nich, rzeczy niezwykłe zdarzały się w ich życiu w związku z wiarą. Ale takimi przykładami mogą służyć tacy ludzie jak George Miller, Hudson Taylor, Sadhu Sundar Singh. George Miller założył sierocińce, a kiedy je zakładał, nie miał nic do dyspozycji, niczym nie dysponował. Dysponował czymś niezwykłym za to, czego innym, którzy chcieli się podjąć takiej pracy, brakowało. On wierzył Bogu. On modlił się. I te sierocińce nigdy nie doświadczały jakichś tragicznych zdarzeń. Bywały sytuacje, gdy stawał razem z dziećmi w modlitwie, dziękując Bogu za dzisiejsze śniadanie, a stół był pusty. Nie mieli chleba nawet. Ale Bóg wiedział, że tam się modlą ci, którzy mu zaufali. I Bóg sprawiał, że koło piekarzowi wiozącemu chleb w wozie pękało właśnie w tym miejscu, gdzie oni się modlili. I przychodził, powiada, zabierajcie ten chleb, bo ja i tak dalej z nim nie pojadę. Ma się zmarnować, weźcie. Hudson Taylor, 10 lat od swego powołania, myślał, że się pomylił. Wiedział, że Bóg go wysłał do Chin, aby zwiastować Ewangelię. 10 lat minęło, zanim pierwszy Chińczyk nawrócił się. Kiedy już on zdesperowany myślał, że pomylił się w tym swoim powołaniu, że je źle odczytał, że nie odebrał właściwego powołania. Może to były jego myśli tylko. I zdesperowany gotów był opuścić Chiny. I wtedy nawrócił się pierwszy Chińczyk. A potem już była lawina. Nie wiem, na ile jest to przekaz. Mam nadzieję, chcę wierzyć, że nie sfabularyzowany, jakiś niewymyślony, dotyczący Sadhu Sundar Singha. Człowieka, który wyrósł w kulturze hinduistycznej. Człowieka, który wyrósł w tej praktyce wielobóstwa, ale pewnego dnia zobaczył, że to mu nie daje wewnętrznego pokoju, nie daje mu szczęścia. Czuje się zastraszony, zagubiony i postanowił popełnić samobójstwo. Mieszkał w Bombaju. Pod jego oknami przejeżdżały pociągi ekspresowe. Postanowił, że rzuci się z okna pod pociąg. Taki widział finał dla swojego życia. I wtedy powiada, on w swojej też biografii to opisał, że przyszedł Bóg, przyszedł Jezus Chrystus do jego pokoju, zobaczył go w sposób materialny, zobaczył go. Zobaczył Jezusa Chrystusa i zapisał godzinę, kiedy się nawrócił. To była godzina zmian, jakie się dokonały w jego życiu. A potem stał się niesamowitym ewangelistą, wędrującym tam na wschodzie dalekim z Ewangelią. Nie wiem, na ile jest to, powiedziałem, prawdziwe czy nie. Powiada się, że kiedy był w Tybecie i głosił Ewangelię mówiącą, że Jezus Chrystus wysłał tych, którzy mu wierzą, powiadając, że będą wam takie znaki towarzyszyły. Z Ewangelii Marka, 16 rozdziału, przytacza ten tekst, mówiąc, że nawet gdybyście coś trującego wypili, nie zaszkodzi wam. I wtedy Tybetańczycy podali mu truciznę. On ją wypił, nie będąc świadomym oczywiście, że to jest trucizna, i przeżył. On zaufał bezgranicznie Bogu. Napisano, że kiedy dokonano po jego śmierci sekcji zwłok, stwierdzono, że miał 20 centymetrów spalonego przełyku. Jak żył, nikt nie umie powiedzieć. Mimo, że autentycznie mógł nie żyć już z tego powodu. I wtedy skojarzono to z tą trucizną, która mu prawdopodobnie zniszczyła. A jednak Bóg taką szczególną okazał mu łaskę. Wiara czyniąca cuda. Ale spotykamy ludzi w Biblii opisanych. Pod tym kątem czytajmy, śledźmy. Samson, Gedeon, Daniel. O nich napisano, że Duch Boży spadł na nich potężnie. Duch Boży przyszedł do nich w takiej szczególnej wierze. Nie wiem, czy stać mnie by było powiedzieć tak, jak powiedzieli ci młodzi ludzie, że cokolwiek królu uczynisz, my się temu posągowi nie pokłonimy. I nawet gdy nas wrzucisz do pieca ognistego, ufamy naszemu Bogu. A nawet jeśli nas nie wyratuje, nie uczynimy tego. Jak sądzicie, ilu dziś ludzi wierzących by powiedziało, a co mi tam? Powiem, a przecież Pan Bóg wie, jak ja wierzę. W ostatnim czasie to mnie zdumiewa. Trafiam na ludzi, którzy tak właśnie myślą. A co mi tam? Pan Bóg wie, jaki jestem wierzący. Pan Bóg wie, ale czy Czy te osoby wiedzą, że są niewierzące? Że tak naprawdę ich wiara to jest taka powierzchowna, tylko lukrowana warstwa, którą jednym pociągnięciem szmatki, jednym zdaniem można zdmuchnąć, jednym ruchem można ją zmieść, a potem się okaże tylko glina. Mamy skarb w naczyniach glinianych, to prawda, ale czy jest on chroniony przez Ducha Świętego? Ktoś powiedział, Józef Brosz powiedział, chrześcijanin wyposażony w dar wiary ma ponadnaturalną zdolność widzenia tego, że Bóg w konkretnej sytuacji objawi swą moc, sąd i łaskę. To trudne zadanie. Czy umiemy tak zaufać? Myślę o tej niewieście, do której przyszedł prorok i powiedział, idź, pożycz od swoich przyjaciół naczynia, tyle, ile tylko zdołasz pożyczyć, a ja będę ci błogosławić. Co mogła myśleć? Co on sobie żartuje? No ileż to może być tego? No ile on mi może pomóc? Jak to jest możliwe? I pewna myśl. Masz od kogo co w ogóle pożyczyć? Masz przyjaciół? Będziesz mieć od kogo pożyczyć? A może już cię znają z tego, że pożyczasz, nie oddajesz, więcej ci nie pożyczą. Czym napełnić? Co wtedy? Jak napełnisz? Jak wypełnisz swój dom? A potem może stała i patrzyła, a tak sobie myślała, no to głupie, no lać z tej bańki, która i tak tam ma tylko troszkę, a tu tyle naczyń nas zgłosiliśmy. To czym je napełnimy? To wygląda głupio trochę. Nie wiem, Biblia o tym nie mówi, ale myślę jako człowiek, taki przeciętny, wierzący zresztą, ale też bym zadawał sobie pytania. Czy to nie wygląda trochę naiwnie? Czy moja wiara nie jest naiwną wiarą? No dobrze, no naleję, no to z bańki do bańki przeleję i skończy się. Nie przyszło, gdybym nie znał tego przykładu, nie przyszłoby mi do głowy, że z tej bańki będzie się cały czas wylewać. My mamy takie kapitalne powiedzonko, że i z próżnego Salomon nie naleje. No i tak bym pewno to skomentował sobie po ludzku. Właśnie wiara. Nie taka zwykła, nadzwyczajna wiara. Nadzwyczajna wiara, która poprowadziła tę niewiastę do pokazania sąsiadom. Jest Bóg w Izraelu. Jest Bóg, który może pomóc, który wie, że jest mi ciężko. Wie, że potrzebuję Bożej pomocy. Może ten Bóg nie przyjdzie, kiedy się będziesz modlić, Panie Boże, jakbyś mi tak podał tych, nie wiem ile to trzeba, 6 cyfr w totolotku, to mówię ci, oddam, no już nie będę taki chytry, 50% podzielę się z tobą. A Pan Bóg mówi, ja nie mam zamiaru ci w tym błogosławić. Może nawet gdybyśmy powiedzieli, 90% oddam, z 10 będę żył. Nie wdaję się w dyskusję, czy można, czy nie grać w totolotka. Ale myślę, że tam nie oczekiwałbym szczególnego Bożego prowadzenia. Podobała mi się wypowiedź, kiedy jakiś człowiek wygrał jakąś dużą kwotę i na ulicy zatrzymano księdza. I tak dziennikarka pyta, co ksiądz sądzi o tym, jak to się do tego odnieść. Mądry ksiądz był, powiedział, teraz dopiero ten człowiek będzie miał kłopoty. Teraz się dopiero jego problemy zaczynają. On jeszcze nie wie, co to były problemy. I myślę, że tak właśnie to wygląda. Często nie jesteśmy świadomi pewnych rzeczy. Dlatego potrzebujemy też prowadzenia Ducha Świętego. Często ludzie obdarzeni tym darem okazywali się nieśmiali. W sprawach zwykłej wiary nawet mówiono o nich, że są hamulcami czy hamulcowymi. A jednak Bóg używał ich. Przykład Jerycho. Byli ludzie, którzy nie wierzyli. Patrzyli na to, co robią, krążąc wokół Jerycha i mówili, dobrze, że Pan Bóg zabronił im tam rozmawiać, ale myślę, że w namiotach może rozmawiali. Kiedy krążyli, to mogli sobie myśleć, no i co, wyglądamy jak nienormalni. No tak obejdziemy ten mur, w ciszy, ani krzyku wojennego, ani żadnego wyrazu radości czy smutku. Po prostu krążymy. Jeden, drugi, trzeci dzień, ale już ostatniego dnia to mogło ich ponieść, prawda? Byli tacy, bo Biblia nam potem mówi, co ci ludzie zrobili ze swoim życiem. Oni nie zaufali do końca Bogu i poszli pod Jerycho ostatni raz i zdobyli. A kiedy zdobyli, myśleli, że taka wiara działa cały czas, tak jak automat. No to na Aj pójdziemy od razu tak w pełnej improwizacji. Pospolite ruszenie. Ale się nie udało. Wiara to nie jest automat. To nie jest coś, co dzieje się automatycznie. Jeśli my nie zaufamy w sposób szczególny Bogu, albo Bóg nie obdarzy nas szczególną wiarą, szczególnym darem wiary. Czym się karmi taka wiara? Myślę, że jest takie podłoże, na którym wiara wyrasta. Jednym z elementów wyrastania wiary naszej, wiary, która pomaga nam przetrwać trudne czasy, jest oczywiście inspiracja Ducha Świętego, ten szczególny dar Ducha Świętego, ale też przy tej wierze, którą się na co dzień może bez jakiejś szczególnej inspiracji posługujemy, czy jej ufamy, czy uruchamiamy ją, karmi się ona nadzieją. I Polacy mają brzydkie przysłowie, że nadzieja jest matką głupich. I chcę powiedzieć, to jest kłamstwo. Nadzieja matką głupich? Przeciwnie. Nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. Nasza wiara wybiega w przyszłość. My wierzymy, mając tę nadzieję w Jezusie Chrystusie, że nasza przyszłość jest z Bogiem. Że nasza przyszłość jest w Bogu. A więc wierzymy w obecność Ducha Świętego w naszym życiu wtedy, gdy przychodzą trudne chwile, gdy nie wiemy, co uczynić. A kto jest obdarzany takim darem? Myślę, że ludzie napełnieni Duchem Świętym i mający dar wiary to ludzie o szczególnym charakterze. To charakter osoby też decyduje bardzo często, czy Bóg wybiera kogoś z nas, czy jesteśmy spolegliwi. Po czym taki wniosek wysnuwam? Ano Mateusza 25 rozdział, wiersz 15 powiada, każdemu według jego zdolności. Gdy powierzane są talenty i Bóg powierza temu, który ma szczególny charakter i zdolność utrzymania tego, więcej. Więcej też potem oczywiście odpowiedzialności oczekuje. Zdyscyplinowani ludzie. Ten dar wiary nie wyrasta w taki sposób spontaniczny, ale jest nam dany. Patrzą na ludzi właśnie Starego Testamentu. Abraham idzie ofiarować Izaaka. Nie wyobrażam sobie siebie, bym, mając taką wiarę, jaką dziś dysponuję, bym miał odwagę uczynić to. Podjąć tylko takie działania, nie że uczynić, podjąć się takiej podróży, pójść w to miejsce. Myślę, że dużo to by mnie kosztowało, by podjąć taką decyzję. Tu potrzebny jest dar wiary. Uwierzyć, że Bóg ma jakiś plan, że Bóg ma rozwiązanie. Myślę o sobie teraz, że zadawałbym zbyt wiele chyba pytań. A jeśli nie, i to prawdopodobnie, a jeśli nie, mogłoby spowodować, że mógłbym spowolnić mój krok. Mógłbym się może zatrzymać i zacząć wykładać runo. No ale jeśli, Panie, to, albo jeśli tamto. Bóg Abrahamowi nie dał takiej możliwości, takich rozwiązań. Powiedział, idź. I nie powiedział mu, jakie będą temu towarzyszyły znaki. Jedynym znakiem dla niego było to, ja będę tam, gdy przyjdziesz. Dawid przed Goliatem powiedział, kiedy sługa twój pasał owce, przychodził niedźwiedź, lew, skręcałem im kark. To są moje doświadczenia. dawał sobie radę z takimi zwierzętami, ale to wynikało z tego, że Bóg go do czegoś chciał większego użyć i przeprowadził jego próbę. Bądźcie więc dobrej myśli, apostoł Paweł o sobie powiada. Zachwyca mnie jego wiara. Ufam Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. 27 rozdział Dziejów Apostolskich. Kiedy żołnierze próbują tych, których przewożą, zabić. 276 osób, wśród nich apostoł Paweł. On powiada, ufam memu Bogu. To jest wiara. To, że wierzymy, iż Bóg jest, że pomaga, ale ufam memu Bogu. Jestem w Bogu. Nie tylko jestem z Bogiem, ale jestem w Bogu. Wiara polega na tym, być tam, w środku tych wydarzeń, w środku jakiegoś zdarzenia i ufać Bogu, że On nas wyprowadzi. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami. W wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. To słowa listu do Hebrajczyków. Istnieje tylko jedno niebezpieczeństwo. Gdy obdarzeni tym darem wiary, szczególnym darem, w wierze poruszając się, możemy czasami myśleć, że z własnej mądrości to pochodzi naszej, że to z własnej naszej wiary się zdarzyło. I wtedy należy pamiętać o tym, co apostoł Paweł powiada. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. To wszystko razem musi współgrać. Nie może być miłość nieoparta o wiarę, ale nie może być wiary też nieopartej o miłość, o funkcjonowanie w Bogu i z Bogiem. Jak powiedziałem, nadzieja jest tym elementem podsycającym naszą wiarę i chodzenie z Bogiem. I jeszcze jeden cytat. Nadzieja jest jak cukier w herbacie. Nawet jeśli mała, zawsze osłodzi. Miejcie taką nadzieję, która osłodzi wasze życie. Stajemy przed wieloma trudnymi wyzwaniami. Czasy są trudne. Ludzie to bagatelizują. Myślą, że to jest tak odległe i że to kiedyś się zdarzy. I nie mając wiary, i daru wiary, nie mając wiary w Boga, nie przetrwamy. Wielu nie przeżyje tego ciśnienia, tej presji, jeśli nie będziemy trwać w Bogu. Ktoś powie, no tak, o czasach ostatecznych to ciągle się mówi, ciągle kaznodzieje straszą od 2000 lat. Zgadza się, nie straszą. Mówią o tym, że Chrystus pewnego dnia przyjdzie i nadejdzie taki dzień, w którym trzeba będzie się rozliczyć z mojego życia, z mojego chrześcijaństwa, z mojej praktyki. I jaka jest ta moja wiara? Jaki ma charakter? Skonkluduję to stwierdzeniem brata Reinharda Ulonski, który w swojej książce o darach Ducha Świętego, omawiając ten dar wiary, powiada: z tym darem jest jak z lampą naftową. Można skręcić knot, by utrzymywać płomień na minimalnym poziomie, aż zgaśnie. Ale można też podkręcić, aż zabłyśnie jasnym światłem. Jest jednak granica podkręcania i poza nią knot dymi, a nafta śmierdzi. Tak może być z naszą wiarą, kiedy jej podkręcanie może prowadzić do pychy. Spróbujmy wyważyć i zrównoważyć to chodzenie w wierze. Są ludzie, którzy minimalizują i ta wiara tam ledwo się tli i świeci ten płomyczek zaledwie jak maleńka iskierka. Są tacy herosi wiary, powiadają, że wszystko potrafią zrobić, odkręcają tę lampę tak, że tylko dużo kopcenia, dużo dymu, a efektów nie ma. No, zawsze są winni. Zawsze się znajdą winni, my zawsze umiemy siebie usprawiedliwić, to inni byli winni. Chciejmy gdzieś tam w środku znaleźć takie miejsce, gdzie nasza wiara się będzie rozwijać, gdzie będziemy się wzajemnie wspierać, gdzie będziemy tworzyć Bożą rodzinę, która będzie gotowa zmierzyć się z tym, co czasy ostateczne niosą. Byśmy nie byli wśród tych, którzy są pozostawieni. A wydawało się, że ich wiara była taka, no, bardzo podkręcona. Wierzę, że Bóg czegoś nas uczy. I dzisiaj w tym miejscu byśmy umieli z tego Bożego daru i z tej wiary, która jest dostępna każdemu, korzystać. Nie tylko chciejmy być ludźmi, którzy wierzą, ale ufają Bogu, są w Nim. Ale też bądźmy ludźmi, którzy modlą się: Panie, w sytuacjach trudnych, w sytuacjach mojej bezradności, przyjdź z tym darem szczególnej wiary. A potem czasami ludzie zadają pytanie: skąd wiedziałeś, skąd ci to przyszło? Nie wiem. Bóg wie, że poprowadził mnie i nie dla mojej chwały. Myślę, że uczciwy wierzący tak powie. Nie dla mojej chwały, ale by Chrystus był wywyższony. Bóg pozwolił mi pokazać innym ludziom, na czym polega wiara w mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Myślę, że za to Bogu możemy być też dzisiaj wdzięczni. Dołączyć do grona bohaterów wiary, o których w gazetach nie napiszą. Ale przed Bogiem jesteś bohaterem wiary, gdy Jemu zaufasz, gdy Jemu powierzasz swoje życie, gdy Jemu powierzasz swoje trudne sytuacje. Wierzę, że żyję i jestem w tym zborze wśród bohaterów wiary.